Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 15, ścieżka 1. Czy nie byłoby lepiej, gdyby to pan zaproponował jakieś środki, które mogłyby poprawić sytuację? Bernadotte odpowiedział pytaniem. Nie, nie mam żadnych sugestii. Bernadotte przedstawił wówczas swoją propozycję. Zwolnienie obywateli norweskich i duńskich z obozów koncentracyjnych i odesłanie ich do Szwecji. Gdybym przystał na pana propozycję, szwedzkie gazety ogłosiłyby pod wielkimi tytułami, że zbrodniarz wojenny Himmler, bojąc się kary za swoje zbrodnie, próbuje kupić sobie wolność. Himmler wzbraniał się zaakceptować plan Bernadottego, ale ostatecznie zgodził się na zwolnienie więźniów skandynawskich, jednak pod warunkiem, że alianci dadzą gwarancję, że wstrzymają akty sabotażu w Norwegii. To nie do pomyślenia, gwałtownie zaprzeczył książę. Jednak bojąc się, że wyjedzie z Niemiec z pustymi rękami, nie odzyskując niczego, odrzekł. Szwedzki Czerwony Krzyż bardzo chciałby uzyskać pana zgodę na wstęp do obozów koncentracyjnych, zwłaszcza tych, w których są obywatele Norwegii i Danii. To byłoby bardzo pożądane i nie widzę powodu, dla którego pozwolenie nie miałoby zostać udzielone. Ta rozmowa trwała 2,5 godziny i obydwie strony nie zrobiły ani kroku w stronę generalnego rozwiązania, uwolnienia więźniów obozów koncentracyjnych. Jeszcze tego samego dnia Bernadotte odwiedził Ribbentropa, który dowiedział się o wizycie księcia wskutek niezręczności popełnionej przez szwedzkiego ambasadora. Rozmowa trwała długo, choć mówił głównie Ribbentrop, ale nie powiedziano nic konkretnego. Książę opuszczał Berlin, nie zyskując wiele. Zbliżał się koniec lutego 1945 roku. Rosjanie przygotowywali się do ostatecznego szturmu na Berlin i nie było niczego, co mogło ich powstrzymać. Na co więc liczył Hitler? W jego opinii sztuczne przymierze wrogich sobie systemów, jakie reprezentowały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania z jednej strony, a Związek Radziecki z drugiej strony, mogło się rozpaść lada moment. Zwłaszcza w ostatnim okresie wojny, gdy kwestia działań wojennych schodziła na drugi plan wobec perspektywy konstruowania ładu powojennej Europy. Być może tę nadzieję podsycał Ribbentrop, informując Hitlera o gotowości Stalina do podjęcia negocjacji. Jego agent w Sztokholmie, Fritz Hesse, raportował o spotkaniu ze szwedzkim przemysłowcem Joachimem Wallenbergiem, bratem Raula. Miał on stwierdzić, że jakiekolwiek zabiegi dyplomatyczne wobec Zachodu skazane są na niepowodzenie, gdyż Roosevelt i Churchill zdecydowani są zniszczyć Niemcy. Należało próbować układać się ze Stalinem. Ta opinia nabrała nagle szczególnego znaczenia, gdy Hesse zobaczył w gazecie zdjęcie brata swojego rozmówcy, stojącego na schodach ambasady Związku Radzieckiego obok pani Kollontaj. Czyżby Joachim ujawniał nie swoje opinie, lecz to, czego jego brat dowiedział się w ambasadzie? Czyżby Stalin, obawiając się gwałtownego zwrotu sojuszników, gotów był negocjować z Niemcami i jako pośrednika wybrał Wallenberga? Hesse natychmiast przyleciał do Berlina i znalazł swojego szefa w stanie całkowitego załamania. Ribbentrop leżał w łóżku i wyglądał rzeczywiście bardzo źle. To na próżno, mówił przygaszonym głosem. Nie ma szansy na rozpoczęcie negocjacji z Zachodem. Nasi wrogowie chcą wspólnie zniszczyć Niemcy. Oto dlaczego odrzucają możliwość negocjacji, które mogłyby uratować nasz kraj. W miarę jak Hesse przekazywał mu dane ze Sztokholmu, Ribbentrop zaczął się ożywiać. Wracała nadzieja, że jednak nie wszystko jest skończone. Następnego dnia, 16 marca, wezwał Hessego do biura, gdzie poinformował go, że przygotował instrukcje dotyczące sposobu prowadzenia negocjacji z Rosjanami. Wysyłam je do Hitlera do zaakceptowania. Pana samolot jest gotowy. Dzisiaj może pan lecieć do Sztokholmu. Ten nagły optymizm zgasł kilka godzin później. Ribbentrop podniósł słuchawkę najważniejszego telefonu łączącego go bezpośrednio z bunkrem Hitlera. Dzwonił Hevel, łącznik między ministrem spraw zagranicznych a kancelarią Rzeszy. Ribbentrop słuchał w skupieniu i po chwili powiedział: proszę powtórzyć. Po chwili odłożył słuchawkę i zwrócił się do osób, które w napięciu czekały na relację z tej rozmowy. Panowie, Führer zabronił jakichkolwiek rozmów z zagranicznymi mocarstwami. Ja wam dziękuję. Możecie odejść. Prawdopodobnie Hitler otrzymał już informację z Włoch i doszedł do wniosku, że przyzwolenie na rokowania z aliantami będą doskonałą zasłoną dla jego ludzi, którym nie chodziło już o dobro Rzeszy. Okręt tonął, a oni chcieli się ratować. Szczury. Dowódca Waffen-SS we Włoszech, SS-Obergruppenführer Karl Wolf, zajął bardzo dobrą pozycję, umożliwiającą mu ucieczkę z pokładu tonącego okrętu, choć zdawał sobie sprawę z pewnego ryzyka. On ocalił papieża i Watykan, a w każdym razie chciał, aby tak interpretowano jego postępowanie. Hitler rozkazał mu opracować plan porwania Ojca Świętego i oczywiście Wolf przygotował projekty wkroczenia 2000 SS-manów do Watykanu, uwięzienia, a następnie wywiezienia Piusa XII do Liechtensteinu, a także zagarnięcia wszystkich skarbów stolicy kościelnego państwa. Twierdził jednak, że nie miał zamiaru wykonywać rozkazu Hitlera. Zdawał sobie sprawę, że dni Rzeszy są już policzone i nadchodzi czas, w którym zwycięzcy postawią go przed sądem, a wyrok może być tylko jeden – śmierć. Chyba że znalazłyby się okoliczności łagodzące, takie na przykład jak uratowanie Ojca Świętego. Za taki wyczyn czekało go być może nie tylko rozgrzeszenie, ale również darowanie kary. Powinien więc powiadomić jego świątobliwość o czyhającym nań niebezpieczeństwie. Ale jak to zrobić? Nie mógł przecież w czarnym mundurze SS-mana przejść przez spiżową bramę. Zachodziła obawa, że za jej progiem SD ma też swoich informatorów, a Hitler nie wybaczyłby mu zdrady, lecz natychmiast postawił pod ścianą. Jednak Wolf miał ułatwione zadanie, gdyż w Rzymie było paru dostojników hitlerowskich, którzy tak jak on obawiali się kary doczesnej i w życiu pozagrobowym. Doktor Rudolf Rahn, niemiecki ambasador we Włoszech, i Ernst von Weizsäcker, niemiecki ambasador w Watykanie i członek opozycji antyhitlerowskiej, zgodzili się mu pomóc i skontaktowali go z duchownymi, którzy mogli poinformować papieża o grożącym mu niebezpieczeństwie i ułatwić spotkanie. 10 maja 1944 roku Wolf w tajemnicy spotkał się z papieżem, co zorganizował ojciec Pankrecius Pfeiffer, przełożony jednego z zakonów. Jego świątobliwość Pius XII był poinformowany przez kardynałów i biskupów o sposobie, w jaki wykonywałem moje obowiązki, o moich wysiłkach zmierzających do uniknięcia niepotrzebnych uciążliwości i wysiłkach, jakie podejmowałem w celu zakończenia wojny, powiedział Wolf w wywiadzie dla włoskiego czasopisma Tempo w lutym 1951 roku. Wtedy zaprosił mnie na audiencję pod warunkiem, że nie będzie się to wiązało z nadmiernymi trudnościami związanymi z moją pozycją. I tak na początku maja 1944 roku Pius XII przyjął mnie na prywatnej audiencji. Jego świątobliwość wykazał zadziwiającą wiedzę o najbardziej tajnych okolicznościach i najpoważniejszych problemach. W czasie tego spotkania, niezapomnianego dla mnie, zadeklarowałem gotowość dokonania wszystkiego, co w mojej mocy, aby przyspieszyć zakończenie wojny, jeżeli zaistniałyby odpowiednie okoliczności. Jak to pięknie brzmi! SS Obergruppenführer Karl Wolf, najbliższy współpracownik Himmlera, dzielnie pomagający mu w organizowaniu najpotworniejszych zbrodni, który oddalił się od swojego zwierzchnika tylko dlatego, że ten nie pozwolił mu się rozwieść, wzrusza się na spotkaniu z papieżem i gotów jest nadstawić głowę dla dobra pokoju. Ale co innego miał mówić 6 lat po wojnie, jak nie wybielać się na wszystkie możliwe sposoby? Wtedy, w maju 1944 roku, sytuacja była całkowicie inna. To on, Wolf, miał papieża w ręku, a dywizję Waffen-SS przed bramami Watykanu. Chłopcom w czarnych mundurach było całkowicie obojętne, czy roztrzaskują o mur głowy dzieci w Mińsku, czy będą strzelać do księży w Watykanie. Zwłaszcza, że tych też rozstrzeliwali w Polsce i na wschodzie. Rozgrabili nie jeden kościół i nie sprawiałoby im różnicy, czy by to było na Ukrainie, czy w Rzymie. Wolf udawał się do papieża jako człowiek dysponujący brutalną siłą, a nie ugrzeczniony oficer, który miał powiedzieć Ojcu Świętemu, jaki to z niego dobry człowiek. Szedł tam, aby zawrzeć porozumienie. Oczywiście chodziło mu o ratowanie swojego życia, ale być może nie tylko. Czyżby wtedy, podczas tego majowego spotkania, Wolf postawił warunki, jakie papież musiałby przyjąć i respektować? Czy nie chodziło wtedy o pomoc dla tysięcy ludzi, takich jak Wolf, którzy po wojnie musieli uciekać przed sprawiedliwością? Wolf podobno miał powtórnie spotkać się z papieżem, ale postępy wojsk alianckich, które 4 czerwca 1944 roku wkroczyły do Rzymu, uniemożliwiły mu następną rozmowę. Przeniósł swoją kwaterę na północ Włoch do Gordone nad jeziorem Garda. W grudniu 1944 roku Wolfowi podobno udało się przekonać Hitlera, że zajęcie Watykanu przyniesie więcej szkody niż pożytku. Jeżeli zaatakujemy Watykan teraz, nie będziemy w stanie powstrzymać ludności, będziemy mieli niepokoje, akty gwałtu, strajki i masowe demonstracje. Niemożliwe będzie zagwarantowanie dostaw dla wojsk feldmarszałka Kesselringa, tłumaczył Wolf Hitlerowi. Porwanie papieża będzie miało skrajnie negatywne konsekwencje, biorąc pod uwagę nie tylko reakcję niemieckich katolików w kraju i na froncie, ale także katolików na całym świecie. Proszę mi zaufać, że potrafię inaczej rozwiązać ten problem. Nie sposób było odmówić Wolfowi racji. Adolf Hitler przyjął jego argumenty i zgodził się porzucić plan zajęcia Watykanu. W końcu 1944 roku, gdy ofensywa w Ardenach załamała się i było oczywiste, że Niemiec już nic nie uratuje, Wolf uznał, że musi skontaktować się z Amerykanami. Znał doskonale adres w Szwajcarii, Herrengasse 23, gdzie mieszkał Dalles. Jednak nie wiadomo, dlaczego wybrał bardzo okrężną drogę. Być może chciał zmylić gestapo, wiedząc, że takie kontakty zagrażają jego życiu. A droga, jaką wybrał, była bardzo kręta. Włoski przemysłowiec, z którym współpracował od dawna, Luigi Parilli, dotarł do szefa szwajcarskiego wywiadu, majora Maxa Weibla. Ten poinformował Dallesa, że najwyższy rangą oficer SS we Włoszech chce się z nim spotkać. Dalles, obawiając się zasadzki przygotowanej przez niemiecki wywiad, wysłał na spotkanie z Parillim swojego zaufanego współpracownika Gero von Gewernica. Parilli, aby dowieść wiarygodności swoich słów, skontaktował go z szefem biura kontrwywiadu SS w Genui, Guido Zimmerem. Ten miał dobrą opinię, gdyż w przeszłości uratował wielu Włochów przed gestapo. Ponadto ostentacyjnie głosił swoją miłość do włoskiej kultury i chęć ratowania tego kraju przed wojennymi zniszczeniami. Zimmer skontaktował Gewernica z wysokim oficerem SS, Eugenem Dolmanem, a ten ściśle współpracował z Wolfem. Koło się zamknęło. Dwaj ludzie, którzy je wprawili w ruch, Wolf i Dalles, mogli się spotkać. 12 marca 1945 roku do Curychu w Szwajcarii przybyli po cywilnemu oficerowie SS, którym przewodził Karl Wolf. W niewielkim hoteliku Dalles w towarzystwie Gewernica oczekiwał przyjścia Niemców. zastukali do drzwi punktualnie o 22:00. Sztywni, zdenerwowani nieco sytuacją, w jakiej się znaleźli, a nade wszystko nieufni. Wiedzieli, że ryzykują życiem. Dallas, jakby się tego spodziewając, wybrał na spotkanie apartament z kominkiem, którego miłe ciepło tworzyło odpowiednią atmosferę. Nie wiem, czy pan pamięta, generale, naszą wspólną znajomą, piękną niemiecką księżniczkę, odezwał się nagle Gewernitz. Oczywiście chodziło mu o rozładowanie napięcia, jakie wyczuwało się w powietrzu. Kiedyś interweniowała u Wolfa, aby uzyskać jego pomoc w zwolnieniu z gestapo Romana Guardiniego, katolickiego filozofa. Ta uwaga relaksująco wpłynęła na Wolfa, który już bardziej odprężony usiadł naprzeciwko Dallesa przy kominku. Dowództwo zobowiązuje się wstrzymać się przy wycofywaniu jednostek od niszczenia urządzeń przemysłowych i komunikacyjnych, a także zabezpieczyć swobodne posuwanie się wojsk amerykańskich i brytyjskich w północnych Włoszech i Austrii, oświadczył Wolf. Podkreślał, że jest to jego osobista inicjatywa i nie oczekuje w zamian gwarancji nietykalności czy abolicji. Uważam, że Niemcy powinny wycofać się z wojny, aby zakończyć niepotrzebne niszczenie ludzi i materiału, mówił dalej Wolf. Aby dowieść swojej szczerości, proponował wydanie wspólnego z dowodzącym wojskami Wehrmachtu we Włoszech feldmarszałkiem Kesselringiem apelu do dowódców i żołnierzy, aby zaprzestali walk i wyrwali się spod wpływu Hitlera i Himmlera. Jeżeli uda mi się przekonać feldmarszałka Kesselringa, to Hitler i Himmler nie będą mogli podjąć efektywnych środków zapobiegawczych. Wyglądało na to, że we Włoszech alianckie czołgi będą przejeżdżać przez skrzyżowania dróg, na których ruchem kierować będą SS-mani. Ta wizja spodobała się marszałkowi polnemu Haroldowi Aleksandrowi, głównodowodzącemu wojskami alianckimi w rejonie Morza Śródziemnego. Jednak obraz harmonii niemiecko-alianckiej na froncie włoskim bardzo nie podobał się Rosjanom. 11 marca Amerykanie powiadomili o rokowaniach z Niemcami komisarza Wiaczesława Mołotowa. Następnego dnia odpowiedział on amerykańskiemu ambasadorowi, że rząd radziecki nie ma nic przeciwko takim negocjacjom we Włoszech, pod warunkiem, że będzie w nich brało udział 3 radzieckich oficerów. Departament Stanu USA uznał, że nie jest stosowne żądanie, gdyż walki we Włoszech prowadzą wyłącznie wojska angloamerykańskie. To wywołało eksplozję wściekłości w Moskwie. Mołotow wręczył ambasadorowi USA notę, w której żądał zaprzestania wszelkich rokowań. Zachodni alianci nie mieli ochoty się do tego zastosować i w najlepsze kontynuowali rozmowy. 19 marca w pobliżu Ascony, w willi nad jeziorem Maggiore, spotkali się z Wolfem przedstawiciele alianckiego dowództwa. W tym samym czasie do Watykanu dotarł kardynał Schuster z Mediolanu, działający jako wysłannik Benita Mussoliniego, mającego nadzieję, że papież zechce użyć swojego autorytetu i umożliwić faszystom zawarcie porozumienia z Amerykanami. Był to niewielki epizod, który nie miał żadnych politycznych konsekwencji, ale wywiad radziecki poinformował o tym Stalina. W ten sposób informacje napływające na Kreml z Włoch tworzyły obraz wielkiego spisku, w wyniku którego miały tam ustać walki, a niemieckie wojska miały zostać przewiezione na front wschodni. Jeszcze groźniejsza wydawała się Stalinowi perspektywa zawarcia porozumienia między zachodnimi aliantami a nowym rządem niemieckim, jaki mógłby powstać po usunięciu Hitlera. Tym bardziej Stalin postanowił działać zdecydowanie. Prezydent Roosevelt, jakby przestraszony gniewem sojusznika, 25 marca wysłał depeszę, w której starał się załagodzić konflikt, jaki niespodziewanie zaczął wyłaniać się przy końcu wojny. Tłumaczył, że rokowania we Włoszech nie mają jakiegokolwiek politycznego znaczenia, nie mają politycznych implikacji i nie stanowią pogwałcenia zasady bezwarunkowej kapitulacji. Wyrażał żal, że rokowania kapitulacyjne wytworzyły atmosferę obaw i braku zaufania. Dalsza korespondencja wydawała się zaogniać sytuację. 3 kwietnia Stalin odpowiedział w sposób odbiegający od przyjętych w stosunkach między głowami państw. Zaczął od sarkastycznego stwierdzenia. Ma pan rację, twierdząc, że w nawiązaniu do rozmów angloamerykańskich i niemieckich dowództw w Bernie lub w innych miejscach sprawa przebiega w atmosferze żałosnych obaw i nieporozumień. Zdanie dalej Stalin zauważył. Twierdzi pan, że dotychczas nie rozpoczęto negocjacji. Oczywiście nie jest pan całkowicie poinformowany. Jeśli chodzi o moich wojskowych kolegów, oni na podstawie informacji, które są w ich posiadaniu, są pewni, że negocjacje miały miejsce i zakończyły się porozumieniem z Niemcami przewidującym, że niemiecki dowódca wojsk na froncie zachodnim, marszałek Kesselring, otworzy front przed wojskami angloamerykańskimi i pozwoli im pójść na wschód, a ze swojej strony Brytyjczycy i Amerykanie obiecują w zamian złagodzić warunki zawieszenia broni z Niemcami. Myślę, że moi koledzy nie są dalecy od prawdy. Roosevelt mógł się zdenerwować, czytając te słowa, ale to nie był koniec. W rezultacie tego obecnie Niemcy na froncie zachodnim wstrzymali działania wojenne przeciwko Anglii i Stanom Zjednoczonym. W tym samym czasie Niemcy kontynuują wojnę z Rosją, sojusznikiem Brytanii i USA. To jednak był dopiero początek ataków Stalina, który przypomniał sobie o wydarzeniu z czasu konferencji jałtańskiej. Nastąpiło wówczas nieporozumienie, do którego nikt nie przykładał wagi, a które po kilku tygodniach eksplodowało z taką siłą, że omal nie rozsadziło sojuszu amerykańsko-rosyjskiego. 6 lutego, drugiego dnia konferencji, generał Antonow, szef sztabu generalnego Armii Czerwonej, zapytał generała George'a Marshalla, czy Amerykanie nie wiedzą, gdzie znajduje się potężna 6. Armia Pancerna SS, która brała udział w walkach w Ardenach i po zakończeniu ofensywy zaczęła się przemieszczać na wschód. Wczoraj otrzymałem depeszę zawierającą informacje o ruchach niektórych dywizji 6. Armii opuszczających front zachodni, odpowiedział marszał. Zbiorę dokładne informacje w tej sprawie i przekażę je panu. Marszał chciał zapewne wydać się Antonowowi lepiej poinformowanym niż był w rzeczywistości, gdyż tuż po tej rozmowie podszedł do marszałka Allenbrooka, szefa wojsk brytyjskich, aby zapytać, co powinien zrobić, żeby uzyskać informacje interesujące Antonowa. Brytyjczyk niewiele mógł pomóc, choć wiedział, jak to zrobić. 6. Armia oczywiście utrzymywała łączność radiową, którą Brytyjczycy przechwytywali i rozszyfrowywali w Bletchley Park. Jednak zgodę na wykorzystanie tak uzyskanych informacji musiał wydać szef brytyjskich tajnych służb, Stuart Menzies. Ten zgodził się i 9 lutego szefowie sztabów amerykańskiego i brytyjskiego wysłali do Moskwy depesze powstałe na podstawie wiadomości z Bletchley Park. Ostrzegali, że Niemcy sformowali dwie grupy wojsk, z których jedna zmierzała na Pomorze, druga zaś obejmująca 6. Armię Pancerną SS do rejonu Wiednia i Ostrawy. Generał Antonow przyjął tę wiadomość za dobrą monetę i posłał w tamtym kierunku duże siły, które miały przyjąć na siebie uderzenie 6. Armii Pancernej. Gdy 5 marca atak się rozpoczął, okazało się, że Armia 6. była w rejonie jeziora Balaton, a Rosjanie, nieprzygotowani na odparcie uderzenia z tego kierunku, ponieśli ciężkie straty. 30 marca generał Antonow pisał do generała Marszala. Uważam za swój obowiązek poinformować generała Marszala o fałszywych danych dotyczących 6. Armii, aby mógł dojść do właściwych wniosków dotyczących źródeł jego informacji. Zdawało się, że sprawa poszła w niepamięć. Jak to na wojnie bywa, ryzyko uzyskania niepełnych lub fałszywych informacji jest bardzo duże i taki właśnie wypadek przydarzył się Anglikom i Amerykanom, gdy chcieli spełnić prośbę radzieckiego kolegi. Ale Stalin powrócił do tego, oskarżając zachodnich aliantów, że umyślnie wprowadzili go w błąd, aby nie dopuścić do zajęcia przez Armię Czerwoną Wiednia. Stalin zawsze postępował bardzo logicznie. Jego podejrzliwy umysł składał fakty, które uznawał za część ewentualnego spisku przeciwko sobie. Gdy z tej układanki wyłaniał się wniosek potwierdzający podejrzenia, bez względu na to, czy były prawdziwe, czy nie, Stalin przystępował do działania. Tak było w ostatnim okresie wojny, gdy był przeświadczony, że zachodni sojusznicy oszukują go i rzeczywiście zawarli porozumienie w sprawie otwarcia przez Niemców frontu na zachodzie. Potwierdził to 29 marca w czasie rozmowy z marszałkiem Żukowym, którego wezwał na Kreml. Powiedział wówczas: front niemiecki na zachodzie ostatecznie się załamał i prawdopodobnie hitlerowcy nie zamierzają przedsięwziąć żadnych kroków w celu zatrzymania natarcia wojsk alianckich. A jednocześnie na wszystkich ważniejszych kierunkach naszego natarcia Niemcy umacniają swoje zgrupowania. Sytuacja niepokoiła Stalina, gdyż zagrażała jego planom utworzenia radzieckiej strefy wpływów w powojennej Europie. Według danych wywiadu radzieckiego na froncie zachodnim Niemcy mieli 60 dywizji, jednak po klęsce w Ardenach jednostki te nie przedstawiały już większej wartości bojowej. Brakowało im paliwa, amunicji i rezerw. Lotnictwo angloamerykańskie panowało w powietrzu i mogło paraliżować ruchy nielicznych pancernych kolumn, dla których paliwa jeszcze starczało. Alianci zaś mogli rzucić do boju 80 pełnowartościowych dywizji, w tym 23 dywizje pancerne. Stalin miał więc wszelkie podstawy, aby obawiać się, że wojska brytyjskie i amerykańskie dojdą do Berlina, zanim dotrą tam Rosjanie. Kiedy nasze wojska mogą przejść do natarcia? Zapytał Stalin. Pierwszy front białoruski może rozpocząć natarcie najpóźniej za 2 tygodnie, meldował Żukow. Pierwszy front ukraiński zapewne również będzie gotów w tym samym terminie. Drugi front białoruski, według wszelkich danych w związku z ostateczną likwidacją nieprzyjaciela w rejonie Gdańska i Gdyni, zatrzyma się tam do połowy kwietnia i nie będzie w stanie rozpocząć natarcia z rubieży Odry jednocześnie z pierwszym frontem białoruskim i pierwszym frontem ukraińskim. No cóż, powiedział Stalin, trzeba będzie zaczynać operację, nie czekając na Rokossowskiego. Miał na myśli dowódcę drugiego frontu białoruskiego. Jeśli spóźni się o kilka dni, niewielka bieda. Stalin narzucał swoim dowódcom pośpiech, nie dawał czasu na właściwe przygotowanie operacji. Musiało stać się coś nadzwyczajnego, że skłoniło go to do gwałtownego przyspieszenia. Ale co? Chwilę potem Stalin odpowiedział na to pytanie, podszedł do stojącego przy oknie biurka i spod sterty papierów wydobył kartkę. Przeczytajcie to, podał Żukowowi. Była to informacja od pewnego życzliwego obcokrajowca, donoszącego o rozmowach hitlerowskich najwyższych oficerów z przedstawicielami aliantów na temat możliwości kapitulacji wojsk niemieckich na zachodzie i otwarcia drogi na Berlin. No i co powiecie? Spytał Stalin, gdy Żukow odłożył kartkę. Nie czekał jednak na odpowiedź. Mówił dalej. Przypuszczam, że Roosevelt nie naruszy porozumień jałtańskich, ale Churchill jest zdolny do wszystkiego. Stalin właściwie oceniał sytuację. Amerykanie zdecydowani byli przestrzegać porozumień. Plan działań opracowany przez naczelnego dowódcę wojsk sojuszniczych, generała Dwighta Eisenhowera, jednoznacznie sugerował, że nie zamierza on uderzyć na Berlin. Rozpraszał wojska alianckie na Wielkim Froncie, co bardziej sprzyjało operacji oczyszczania zajmowanych terenów niż szybkiemu marszowi. Brytyjski natomiast marszałek Bernard Law Montgomery, dowódca 21. Grupy Armii, nie taił planów zakończenia wojny w stolicy III Rzeszy, co bardzo odpowiadało premierowi Churchillowi. Stalin wezwał generała Aleksieja Antonowa. Zadzwońcie do Koniewa i każcie mu przybyć 1 kwietnia do kwatery głównej z planem operacji 1. Frontu Ukraińskiego, a przez te 2 dni popracujcie z Żukowem nad ogólnym planem. 3 kwietnia, gdy Stalin wysyłał dość obcesową depeszę do Roosevelta, marszałkowie Żukow i Koniew, pracujący dzień i noc, mieli już gotowy plan operacji berlińskiej. 16 kwietnia znad Odry i Nysy Łużyckiej miały ruszyć dwa fronty. Pierwszy front białoruski Żukowa i pierwszy front ukraiński Koniewa. Ogółem w tej operacji miało wziąć udział 19 armii ogólnowojskowych, w tym dwie polskie, 4 armie pancerne, 4 armie lotnicze i inne jednostki liczące 2,5 miliona żołnierzy, 6250 czołgów, 7,5 tysiąca samolotów oraz 41 600 dział i moździerzy. Cóż Hitler miał do przeciwstawienia tej potędze? Dane na ten temat są bardzo niepełne, gdyż nie zachowały się w komplecie niemieckie dokumenty. Wiele zaś decyzji dotyczących organizacji obrony podejmowano doraźnie. Tworzono niestandardowe jednostki, a po wojnie historycy radzieccy znacznie zawyżali liczebność sił niemieckich, aby podnieść zasługi Armii Czerwonej. Można przyjąć, że do obrony Berlina Hitler mógł skierować około 500 do 600 tysięcy żołnierzy uformowanych w około 45 dywizji i grup bojowych oraz kilkadziesiąt mniejszych jednostek dysponujących mniej więcej 4000 dział i moździerzy, około 1000 czołgów i dział pancernych oraz 400 samolotami. Oczywiście na korzyść Niemców przemawiało to, że tuż za Odrą mieli oparcie w dobrze ufortyfikowanych wzgórzach Sielów oraz mogli się bronić na ulicach Berlina, zamienianego w twierdzę. Jednak przewaga wojsk radzieckich była tak ogromna, że klęska Niemców pozostawała jedynie kwestią czasu i ofiar. Stalin zdawał sobie z tego sprawę. Zrzucał owczą skórę, w której tak bardzo podobał się prezydentowi Rooseveltowi w czasie konferencji w Teheranie w listopadzie 1943 roku, a potem w Jałcie. Nie potrzebował już zachodnich sojuszników, a nawet więcej, podtrzymywanie wojennego przymierza z mocarstwami demokratycznymi bardzo mu przeszkadzało w realizacji planu podporządkowania Moskwie państw Europy Środkowej i Wschodniej, do których weszła Armia Czerwona. Musiał wycofać się z wojennego sojuszu i zerwać wszystkie kontakty z demokratycznymi państwami, gdyż przeszkadzały mu w zniewoleniu państw Europy Środkowej. Szukał już tylko pretekstu, a zarzut wiarołomności w obliczu potężnego wroga był doskonałym uzasadnieniem wycofania się z przymierza. Roosevelt wreszcie to zrozumiał. Był rozgoryczony, że dał się tak podejść Stalinowi. 6 kwietnia wysłał telegram do Churchilla, w którym określał, jak bardzo zmienił swój stosunek do Stalina. Przyznawał, że zgadza się z Churchillem, że alianckie armie powinny spotkać wojska radzieckie jak najdalej na wschód, jeżeli to możliwe, i wziąć Berlin. Jedno zdanie było dość szokujące. Nasze armie w ciągu paru dni będą w sytuacji, która pozwoli nam być twardszymi. O czym pisał prezydent? Co takiego miało się stać, co by zmieniło położenie wojsk aliantów zachodnich i pozwoliło na gwałtowną zmianę polityki aliantów wobec Stalina? Być może rzeczywiście chodziło o otwarcie przez Niemców frontu na zachodzie. 12 kwietnia prezydent Roosevelt, który spędzał weekend w swojej sześciopokojowej willi nazywanej Małym Białym Domem w Warm Springs w stanie Georgia, długo pozostawał w łóżku. Fatalna pogoda uniemożliwiła przylot samolotu z Waszyngtonu, który regularnie przywoził pocztę, więc Roosevelt leżał i czytał książkę do godziny 11. Nie czuję się dobrze tego ranka, powiedział do Lizzie McDuffie, murzyńskiej pokojówki. Godzinę później zasiadł w skórzanym fotelu, aby pogawędzić z dwiema kuzynkami i starą przyjaciółką. W tym czasie pani Elizabeth Schumanow, siedząc tuż przy oknie, malowała portret prezydenta. O pierwszej, zniechęcony już pozowaniem, Roosevelt powiedział: pozostało nam tylko 15 minut. Zapalił papierosa i nagle przyłożył do skroni lewą rękę. Trzymał ją przez chwilę, aż opadła bezwładnie. Zamknął oczy i powiedział bardzo cicho: mam straszny ból głowy. Osunął się w fotelu. Była godzina 13:15. Lekarz, komandor Howard Bruen, przyszedł natychmiast i polecił przenieść prezydenta na łóżko. Jego puls był bardzo szybki. Ciśnienie przekroczyło wartość 300. Lekarz wiedział, że jest to wylew krwi do mózgu. O godzinie 15:32 puls stał się prawie niewyczuwalny. 3 minuty później serce Roosevelta przestało bić. Wieczorem w Berlinie ledwo umilkły syreny odwołujące alarm po nalocie alianckich bombowców. Rudolf Semmler zbierał się do wyjścia ze schronu Ministerstwa Propagandy, gdy zadzwonił telefon. Ktoś z agencji prasowej wypowiedział: wydarzyło się coś niespodziewanego. Roosevelt nie żyje. Czy pan żartuje? Agencja Reutera nadała depeszę. Roosevelt zmarł dzisiaj w południe. Semmler odwrócił się i krzyknął: Roosevelt nie żyje. Wybuchła nieopisana wrzawa. Ludzie ściskali się, śmiali i krzyczeli. Ministra Józefa Goebbelsa nie było z nimi, ponieważ wcześniej wyruszył na inspekcję 9. Armii, która miała zagrodzić wojskom radzieckim drogę do Berlina. Semmler zadzwonił natychmiast do dowództwa armii, ale dowiedział się, że minister wyruszył już w drogę powrotną do Berlina. Rzeczywiście, po 15 minutach jego samochód podjechał do gmachu ministerstwa. Na schodach czekała na niego grupa ludzi, którzy krzycząc jeden przez drugiego poinformowali go o doniosłym wydarzeniu. Goebbels zrobił parę kroków, ale gdy zrozumiał, o co chodzi, stanął jak wryty. Widać było, że wiadomość o śmierci Roosevelta zaszokowała go. Przynieście najlepszego szampana i zadzwońmy do Führera, krzyknął i natychmiast powłócząc chromą nogą, zaczął w pośpiechu wspinać się na schody. Gdy tylko wszedł do swojego gabinetu, podniósł słuchawkę. Mein Führer, gratuluję panu, Roosevelt nie żyje. Było zapisane w gwiazdach, że druga połowa kwietnia będzie dla nas punktem zwrotnym. Jest piątek, 13 kwietnia. W Berlinie minęła północ. Los powalił naszego największego wroga. Bóg nas nie opuścił. 2 razy uratował cię przed zamachami. Śmierć, którą wrogowie kierowali przeciwko tobie w 1939 i 1944 roku, teraz powaliła naszego najgorszego wroga. To cud. Obydwaj, Hitler i Goebbels, mieli wszelkie podstawy, aby doszukiwać się w tym fakcie działania sił nadprzyrodzonych. Przepowiednia, opracowana przed wojną przez astrologów z pracowni zorganizowanej w zamku Himmlera, zapowiadała pasmo zwycięstw do 1941 roku, potem ciężkie czasy. Niepowodzenia i klęski miały osiągnąć szczyt w połowie kwietnia 1945 roku, ale już w drugiej połowie miesiąca miał nastąpić sukces, którego efektem miało być zawarcie pokoju w sierpniu 1945 roku. Dla Niemiec miał przyjść czas wyrzeczeń trwający do 1948 roku, gdy państwo to zaczęłoby się odradzać. Hitler wierzył w tę przepowiednię. Wierzył, że los uratuje go tak jak Fryderyka Wielkiego, z którym się często porównywał, gdy w czasie wojny siedmioletniej śmierć carycy zapobiegła nieuchronnej klęsce Prus. Mijały dni euforii i oczekiwania na spełnienie cudu. Tymczasem dla Wolfa sprawy zaczęły się komplikować. 14 kwietnia Himmler wezwał go do stawienia się w jego kwaterze. Nie posłuchał. Obawiał się, że rozkaz powrotu może wynikać z ujawnienia jego kontaktów z aliantami. Ostatecznie jednak uznał, że nie może przeciągać struny, gdyż w każdej chwili może zostać uznany za zdrajcę i dezertera, co oznaczało wyrok śmierci. A w jego kwaterze było jeszcze wielu SS-manów, którzy wykonaliby ten wyrok natychmiast. 16 kwietnia wylądował na podberlińskim lotnisku. Tego dnia o 3 nad ranem, wysoko na niebie nad Odrą, wystrzeliły 3 zielone rakiety, dając sygnał do rozpoczęcia przygotowania artyleryjskiego. Niebo rozbłysło, jakby rozświetlone wiosenną burzą, a po chwili dał się słyszeć głuchy i długotrwały grzmot. Przycichło na moment, gdy nowy błysk rozdarł ciemność. Potem wszystko już zlało się w jeden nieustający huk. 11 000 radzieckich dział ostrzeliwało niemieckie pozycje, a każdy, kto choć przez chwilę obserwował tę straszną scenę, nie miał wątpliwości, że potop ognia wypali niemieckie transzeje. Po półgodzinnej kanonadzie na niebie zajaśniało tysiące różnokolorowych rakiet. I wtedy stało się coś dziwnego. Nad linią frontu zajaśniały jasno-niebieskie smugi, które rozżarzały się z sekundy na sekundę. 140 reflektorów lotniczych, ustawionych co 200 metrów, świeciło w stronę nieprzyjacielskich okopów. W ich świetle sprzed oczu niemieckich obrońców znikały sylwetki żołnierzy i czołgów, które wyrwały się z okopów i podążały w stronę niemieckich linii obronnych. To sam marszałek Żukow wymyślił użycie reflektorów, pewny, że niemieccy żołnierze, z których niewielu mogło przeżyć straszliwą nawałę radzieckiej artylerii, oślepieni, nie będą mieli sił, aby oprzeć się pancernemu walcowi, który ruszył w stronę wzgórz Zelow. Jednak już pierwsze godziny walki przekonały go, że się pomylił. Tempo natarcia zaczęło słabnąć. Niemieckie oddziały, bezpiecznie schowane przed radzieckimi pociskami w okopach drugiej linii, powróciły na wysunięte stanowiska i podjęły desperacką obronę. Czołgi wytracały impet na świetnie przygotowanych i zamaskowanych stanowiskach dział przeciwpancernych. Niezwykle skuteczne armaty kalibru 88 mm, niszczyciele czołgów i żołnierze z pancerfaustami zbierali straszne żniwo wśród nacierających radzieckich czołgów. Ale Niemcy nie mieli żadnych szans. Mogli opóźnić radzieckie natarcie, ale nie mogli go powstrzymać, a tym bardziej odrzucić atakujących wojsk. Ogrom środków, jakie Rosjanie zgromadzili do tej operacji, dawał pewność, że wcześniej czy później obrona niemiecka zostanie przełamana. Tylko pierwszego dnia radzieckie armaty wystrzeliły 2,5 tysiąca wagonów pocisków. Samoloty wykonały 6,5 tysiąca nalotów. 18 kwietnia obrona na wzgórzach Zelow została przełamana. Wolf, który bezpośrednio z lotniska pojechał do gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, miał rację, że obawiał się powrotu do Berlina. Himmler, oficjalny i zachowujący dystans wobec starego przyjaciela, zażądał wyjaśnień w sprawie kontaktów z aliantami i nakazał przesłuchanie Wolfa, co odbyło się w hotelu Adlon. Jednak Obergruppenführer był twardym przeciwnikiem. Nie wypierał się tych kontaktów, ale twierdził, że działał dokładnie według instrukcji Führera z lutego 1945 roku, polecającej mu poróżnienie aliantów. Himmler z ulgą zaakceptował to logiczne wyjaśnienie, ale zanim pożegnał się z Wolfem, do pokoju wszedł Kaltenbrunner. Czy mogę z panem porozmawiać bez świadków? Zapytał Himmlera, który skinął głową w stronę Wolfa, żeby ten wyszedł do sekretariatu. Dopiero w tym momencie Wolf zaczął się bać. Wiedział przecież, że jego tłumaczenie jest blefem, które można było zaakceptować, gdy się bardzo tego chciało. Jednak musiało prysnąć w konfrontacji z dowodami, a szef RSH miał je bez wątpienia. Nie mylił się. Jeden z agentów SD doniósł, że Wolf spotkał się z kardynałem Szustrem, pośrednikiem w rokowaniach z aliantami, z którym dyskutował na temat kapitulacji wojsk niemieckich we Włoszech. Może pan wejść, Wolf. Himmler uchylił drzwi do gabinetu. Powiedział o oskarżeniu. Nigdy osobiście nie negocjowałem z kardynałem Szustrem, zaprzeczył Wolf gwałtownie. Czuł jednak, że tym razem nikt mu nie wierzy. Postanowił więc nie bronić się, lecz zaatakować. Muszę panów prosić, Reichsführerze i towarzyszu Kaltenbrunner, abyście w mojej obecności powtórzyli te skandaliczne oskarżenia przed Führerem. Himmler zbladł. Nie odważyłby się przychodzić do Hitlera z taką sprawą, Nie mógł jednak odmówić tego przywileju dowódcy wojsk SS we Włoszech. Pan pójdzie, Kaltenbrunner, rozkazał. Tajna wojna Hitlera. Taśma 15. Koniec ścieżki pierwszej.